Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie profesor Kazimierz Kik, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
To się porobiło. Zamiast dwa dni przed Wigilią mówić o bigosie i o rybach, to my o polityce.
No i w tym jest właśnie bigos, taki solidny.
No właśnie.
Rozmowie o polityce.
Chciałabym, żebyśmy o tym bigosie polskim trochę porozmawiali, o tym, kto ma dzisiaj problem w polskiej polityce, kto jest za to odpowiedzialny, kto jaką cenę poniesie. No może o tym, co będzie, ale to chyba co będzie, to najtrudniejsze, bo to trochę wróżenie z fusów. Na dzisiaj piłka jest po której stronie? Piłka w grze tej politycznej polskiej.
Pozornie piłka jest po stronie rządu. Pozornie. Dlatego, że kolejne posunięcia rządu raczej powodują cementowanie się opozycji. W związku z tym tylko pozornie rząd sprawuje kontrolę nad całokształtem sprawy, ale takie cementowanie albo takie porządkowanie w postaci barierek pod Sejmem, w postaci różnych słupów ograniczających dostęp do Sejmu wcale nie oznacza, że wszystkie nici znajdują się w rękach rządu.
Czyli jeśli nie rząd, to opozycja?
Opozycja, która się,
no właśnie, radykalizuje.
Opozycja jest skłócona, opozycja jest niejednorodna. Opozycja jest skłócona także w takim podstawowym aspekcie uznawania kogokolwiek za lidera opozycji. Opozycja jest bez lidera. Opozycja praktycznie jest bez pomysłu programowego, to znaczy bez alternatywnej propozycji wobec propozycji rządowych. Opozycja jest destruktywna, to znaczy opozycja, nie mając wspólnego programu, w ogóle programu, koncentruje się na przeszkadzaniu rządu w rozwijaniu sztandarów.
No tak, tylko z opozycją to jest tak, jak to są różne ugrupowania, to zazwyczaj to są różne programy. Natomiast w kontekście opozycji, ta wczorajsza propozycja Jarosława Kaczyńskiego, by wyłonić jakiegoś lidera opozycji, pomyślałam sobie, to jest jak włożenie kija w mrowisko. To dopiero by się zaczęło.
Ja myślę, że pan Jarosław Kaczyński jest na tyle inteligentnym politykiem, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż zagrał bardzo socjotechnicznie. Z jednej strony ręka wyciągnięta do zgody, do porozumienia, a z drugiej strony, tak jak pani to powiedziała, włożył kij w mrowisko, no bo dopiero teraz będzie się na opozycji działo, a kogoż to moglibyśmy uznać tym liderem, skoro tych liderów jest co najmniej dwóch, a trzeci także czai się do tej roli. Mhm.
Opozycja ma swoje żądania, zresztą dzisiaj się Platforma Obywatelska zbiera, więc pewnie sformułuje kolejne. Między innymi takim żądaniem jest jakby ponowne głosowanie między innymi budżetu, który był głosowany na sali kolumnowej w piątek. Ale Jarosław Kaczyński, i to widać już, wynika z tego, co mówi, on się nie cofnie, bo gdyby się wycofał, to by się okazał słabość, a w polityce to nie można okazywać słabości? Jak to jest z tym cofaniem się w polityce?
Ja myślę, że trzeba wyciągać wnioski z polityki, a dotychczasowa polityka rządu wskazuje, że tak jak rząd nie cofnął się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i stopniowo, powoli, ospale z oporami, ale mamy rozwiązania idące po myśli Prawa i Sprawiedliwości, tak też rząd nie cofnie się i nie może cofnąć się w sprawie systemu głosowania. Przypomnę, przeniesienie obrad albo też głosowań do sali kolumnowej było spowodowane blokowaniem przez opozycję sali sejmowej. W związku z tym, praktycznie rzecz biorąc, głosowanie sali kolumnowej było na życzenie opozycji. Opozycja była tutaj głównym sprawcą tego, niezależnie od argumentów, jakie ona stosuje w uzasadnieniu swojej postawy. Więc ja myślę sobie, że to jest tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym. Tutaj rząd także się nie cofnie. Mhm.
Ale czy gdyby rząd poszedł na jakieś ustępstwa wobec opozycji, to by stracił?
Przy każdej normalnej opozycji by zyskał, ale przy destrukcyjnej opozycji, która bojkotuje faktycznie jakiekolwiek działania rządu. Przypomnę, zadaniem tej opozycji jest obalenie rządu. Nie współpraca z tym rządem, nie porozumienie, nie kompromis, tylko blokada możliwości funkcjonowania rządu i izolowanie tego rządu.
No tak, ale czy to nie jest tak, bo moglibyśmy się oczywiście odnieść do jakichś innych krajów, innych demokracji, tam wygląda może to trochę inaczej. Z zewnątrz to wygląda na pewno inaczej. Ale czy to nie jest tak, że w Polsce, nie, to nie jest historia ostatnich lat, że opozycja, która przegrywa wybory, nie może się pogodzić z tą przegraną i tak naprawdę całe to dążenie jest do zmiany władzy i rządu, no, w kolejnych wyborach. Czy to nie jest w jakimś sensie też naturalne?
To nie jest naturalne, tylko to jest czysto polskie. Jest zjawiskiem czysto polskim, że klasa polska, klasa polityczna doprowadziła do takiej polaryzacji politycznej Polaków i polskiej sceny politycznej, iż jakakolwiek możliwość współpracy, konsensusu, porozumienia jest praktycznie, prawie że biologicznie niemożliwa. Czyli krótko mówiąc, to co się dzieje, to jest od dłuższego czasu, Polska jest demokracją bez demokratów. Tak bym to określił, ponieważ dzisiejszy stosunek Prawa i Sprawiedliwości do opozycji jest naturalnym, może nie naturalnym, ale odzwierciedleniem stosunku do opozycji przez 8 poprzednich lat stosowanym przez Platformę Obywatelską. Krótko zatem mówię, że Polska jest demokracją bez demokratów. I ktokolwiek, mamy zresztą w Polsce bardzo niedobrą tradycję, dochodzi do władzy, traktuje tą władzę jak łup wojenny. Natychmiast zaczyna rządzić, a przecież polityka, sprawowanie władzy powinno być służbą w interesie narodu, a nie władzą, czyli jak gdyby władaniem zdobytym terenem. No niestety w polskiej klasie politycznej dojście do rządów oznacza przejęcie całkowitej władzy.
Panie profesorze, jak pan patrzy na to, co się dzieje, na stanowiska obu stron, bo tak to chyba można powiedzieć, to co pana zdaniem jest najbardziej prawdopodobne, co się wydarzy w najbliższych dniach i po tym 11 stycznia, 11 stycznia?
Ja myślę, że polskie społeczeństwo będzie zmęczone prędzej czy później tą eskalacją różnego rodzaju działań podejmowanych przez jedną i drugą stronę. Przypomnijmy sobie jeszcze o tym, iż pan Piotr Duda zapowiedział przykrycie czapkami KOD-u i demonstrujących na ulicach Warszawy, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Więc ja myślę, że jeżeli działacze opozycji nie opamiętają się i nie przestaną organizować różnego rodzaju marszy aż do znudzenia. Ja zawsze określam, że organizowanie marszy na ulicach przez działaczy opozycji oznacza absolutną nieudolność parlamentarzystów opozycji do podejmowania działań i prowadzenia działań konstruktywnych w Sejmie. Parlamentarzyści opozycji, zdejmując z siebie obowiązek prowadzenia aktywności opozycyjnej, przerzucają to na społeczeństwo. To jest bardzo niedobre i to świadczy o tym, że praktycznie rzecz biorąc nie mamy parlamentarzystów opozycji, tylko mamy działaczy konspiracyjnych, którzy tak jak kiedyś jeszcze walcząc z systemem socjalistycznym, szli na totalną konfrontację. To samo mamy powtórzenie.
A jaka jest dzisiaj pana zdaniem rola i może być w najbliższym czasie tej rządzącej większości?
Cóż, rządząca większość ma bardzo dobry program. To ja podkreślam to zawsze. Bardzo dobry program i bardzo marne kadry dla jego realizowania. I boję się właśnie, czy te kadry są na miarę tego programu. Bo program rządowy Prawa i Sprawiedliwości z punktu widzenia takich ludzi, którzy stoją lekko na lewo w swoich poglądach politycznych, czyli opowiadają się za bardziej socjalnym wymiarem polityki rządu po bardzo liberalnym, neoliberalnym wymiarze ostatnich 8 lat prowadzonej polityki przez Platformę Obywatelską, że to jest rzeczywiście właściwe otwarcie polityczne dla Polaków. Niestety mamy taką oto sytuację, iż w rękach mainstreamu politycznego, tego takiego tradycyjnego mainstreamu politycznego, znajduje się dostęp przede wszystkim do mediów, do ludzi kultury, ludzi nauki, do inteligencji, a zatem do tych bardziej do tych grup społecznych, które głośniej, wyraziściej artykułują swój punkt widzenia. Natomiast elektorat Prawa i Sprawiedliwości to raczej ludzie prowincji, małych miasteczek, wsi, struktur przyprafialnych. Oni nie mają dostępu do...
Ostatnie wybory pokazały też, że nie tylko to jest prowincja.
Rozumiem, wiem, tylko mówię punkt ciężkości. Punkt ciężkości to jest tam, gdzie kamery nie sięgają. Więc tak prawdę mówiąc, oglądając to, co dzieje się na ulicach, nie mamy pełnego wyobrażenia o tym, kto tak naprawdę i jaka część Polaków rzeczywiście popiera opozycję, a jaka część Polaków popiera rząd. Dlatego, że rząd opiera się na tych grupach społecznych, które do krakowskiego przedmieścia dostęp mają rzadki.
No, to mogłyby zweryfikować tylko wybory, tak naprawdę realnie. I o to właśnie chciałam za pana zapytać, czy pana zdaniem ktoś dzisiaj w Polsce z rządzących, zarówno jeśli chodzi o rządzących, jak i opozycję, chce realnie wyborów? Tych wcześniejszych wyborów, mimo że takie deklaracje padają.
To jest wyraz czystego awanturnictwa politycznego, ponieważ Polsce potrzeba teraz 4 lata konstruktywnej pracy. I to akurat tej konstruktywnej pracy z uwzględnieniem interesów tych grup społecznych, które przez ostatnie 20 kilka lat były grupami społecznymi wyraźnie w polityce rządów upośledzane.
To może zapytam inaczej. Czy politycznie komuś dzisiaj opłacałoby się zrobić wcześniejsze wybory?
Ja myślę, że niekoniecznie. Jeżeli popatrzymy na sondaże, to one nie wskazują na możliwość jakiegoś gwałtownego zwrotu. Ja myślę sobie, że te nawoływania do przyspieszonych wyborów przez pana Petru czy pana Schetynę są wyrazem swoistej bezradności politycznej wobec sytuacji, wobec jakiej stoją dzisiaj, czyli nie są w stanie wykrzesać w tej sytuacji żadnej koncepcji konstruktywnego współdziałania z rządem w taki sposób, żeby również interesy opozycji, czyli grup społecznych popierających opozycję były uwzględniane. Nie są w stanie. Dzisiaj nie mamy partnerów. Dzisiaj mamy przeciwników na polskiej scenie politycznej.
No dobrze, czyli opozycja nie. A czy w interesie większości, dużej większości, ale jednak na przykład nie większości konstytucyjnej, byłoby w najbliższym czasie przeprowadzić wybory?
Myśmy mieli wybory rok temu. Większość społeczeństwa się wypowiedziała i nie wiem, czy jest w interesie demokracji, utrwalania, wzmacniania, pogłębiania demokracji, niwelowanie, czyli niszczenie zaufania do wyborów parlamentarnych odbytych jesienią 2015 roku. W moim przekonaniu demokracja polega na tym, że trzeba umiejętnie korzystać z jej zasad i reguł. Regułą jest, że rząd, który wygrał wybory, powinien udowodnić konstruktywność swojej polityki przez 4 lata, a potem dopiero po tych 4 latach być odwołanym w naturalnym rytmie przez wyborców zgodnie z rytmem konstytucyjnym po zakończeniu kadencji. Jeżeli byśmy przerywali każdemu rządowi po roku możliwość realizacji programów głoszonych w kampaniach wyborczych, Polska byłaby leżała odłogiem.
A na tym konflikcie, który mamy teraz, na tym bieżącym, kto pana zdaniem zyska, kto straci, czy w ogóle można mówić w kategoriach zysków?
Ja myślę sobie, że traci polska demokracja. W sumie jednak także traci polskie społeczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że program, który zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, jest programem z mojego punktu widzenia bardzo racjonalnym. Chodzi mi głównie o te elementy programowe, które związane są z możliwością realizacji planu Morawieckiego. Chodzi o gospodarkę. I wydaje mi się, że uniemożliwienie zrealizowania poprzez stworzenie niekorzystnej sytuacji politycznej na przykład, uniemożliwienie lub utrudnienie i tak trudnego i prawie niemożliwego do zrealizowania programu Morawieckiego obciąży opozycję. Czyli moim zdaniem to opozycja będzie obciążona nieudanym niepowodzeniem planu Morawieckiego, jeżeli takie niepowodzenie się pojawi.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.